W Radiu Maria czas na audycję Szukając Słowa Bożego to medytacja i rozważanie czytań biblijnych najbliższej niedzieli, a najbliższa niedziela to 33. niedziela zwykła. Gościem naszej audycji jest ksiądz dr Marek Raszewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku. Ksiądz Marek jest moderatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej. Czytania, które będą rozważane i komentowane podczas audycji Szukając Słowa Bożego, to czytanie z Księgi Malachiasza, rozdział 3, wersety od 19 do 20, psalm 98, drugi list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 7, wersety od 7 do 12 i Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety od 5 do 19. Niech Duch Święty obdarza nas potrzebnymi darami i łaskami.
Bierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Nie muszą to być od razu straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Ale czujemy się czasem, jakby nasz świat się zachwiał i uciekł nam po prostu spod nóg. To, co miało być trwałe, okazało się kruche. To, w czym pokładaliśmy nadzieję, boleśnie nas zawiodło. Nie wszystko można kupić i nie zawsze wystarcza nasza zaradność, intuicja czy człowiecza logika. Wiara jest poszukiwaniem prawdziwej trwałości, jest wytrwałym dążeniem do Boga, do tego, który wciąż trwa. Liturgia, omawiając w ubiegłą niedzielę temat wskrzeszenia umarłych, kierowała swoją myśl do rzeczywistości eschatologicznych, ponadziemskich. Dzisiaj postępuje w tym samym kierunku, zatrzymuje się jednak na Dniu Pańskim, kiedy to na końcu czasów Chrystus Pan powróci w chwale sądzić żywych i umarłych. Psalm 98. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu. Na oczach Pana Króla się radujcie. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości w obliczu Pana, który nadchodzi, bo przychodzi osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. Ten doniosły ton psalmu 98 niczym bijący dzwon obwieszcza nam radość z powtórnego przyjścia Pana i Króla w dniu sądu. Tradycja hebrajska wyraźnie podkreśla, że wstąpienie Pana, Jahwe, na tron dokonuje się wśród chwał dworu niebiańskiego, jak to mamy w psalmie 22, w wersecie 4. W takim klimacie radosnego hebrajskiego okrzyku wchodzimy w tajemnicę spotkania z Bogiem w wieczności, w chwili naszej śmierci. Niech zatem Słowo Boże stanie się dla nas duchowym pokarmem i przemieni nasze serca nadzieją życia nieśmiertelnego w domu naszego Ojca. Księgi proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Boży artysta, Boży arystokrata, prorok Malachiasz w artystyczny sposób ukazuje w jaskrawych barwach dzień sądu ostatecznego, jako dzień pański, jako dzień kresu dni. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień. Obrazy, które mało podobają się współczesnej ludzkiej publiczności, współczesnej umysłowości człowieczej, wyrażają jednak wielką prawdę. Człowiek w obecnym życiu często triumfuje, chociaż w obecnym życiu często triumfuje zło, a ci, którzy szydzą z Boga lub plują mu w twarz, żyją dostatnio i wygodnie. To przyjdzie czas, w którym sam Bóg odmierzy każdą rzecz sprawiedliwie. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a krzywdzicielem, między tym, który służy Bogu, a tym, który mu nie służy. Każdego spotka los, jaki sobie przygotował swoim postępowaniem, życiem. W ten sposób, jeśli dla bezbożnych dzień sądu będzie jak ogień pożerający, to hebrajskie sformułowanie szlacht jesz, bardzo konkretnie i obrazowe sformułowanie, bo język hebrajski jako język Bożych objawień nie zna kompromisów. Dla sprawiedliwych stanie się ten dzień objawieniem miłosierdzia Bożego. Będę dla nich łaskawy, mówi Pan, jak jest litościwy ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. To jest delikatne wyrażenie, które ujawnia ojcowską dobroć Boga. Nagradza On ponad wszelką zasługę tych, którzy Go miłują i ufają Mu. Dla nich to wzejdzie słońce sprawiedliwości. Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, by dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Już pierwsze słowa tego listu wskazują, że święty Paweł postanawia omówić pewne sprawy znane adresatom, niecierpiące zwłoki, domagające się jasnego, zdecydowanego potraktowania. Czasownik nakazywać, paren geilamen, można wyjaśnić w oparciu o rzeczownik nakazy, który w Grece klasycznej określał rozkazy, instrukcje czy polecenia typu wojskowego. Później używany był na określenie wszelkiego rodzaju wskazówek i przykazań. U świętego Pawła oznacza natomiast przepisy moralne, zasady życia chrześcijańskiego. Kryje się tam głęboka myśl. Święty Paweł co prawda sam wydaje nakazy, ale czyni to zawsze mocą powagi Jezusa jako jego apostoł. Jako niezwykły orator przypomina często adresatom, że polecenia, które od niego otrzymali, pochodzą ostatecznie od Pana Jezusa. Nawiązuje do typowej dla siebie idei łączności z Chrystusem. W tym wypadku chodzi o łączność, jaka istnieje pomiędzy Panem, Kriosem, a apostołem jako jego zwiastunem. Sprawia ona, ta łączność, że święty Paweł może wydawać wiernym, w tym przypadku wiernym w Tesalonikach, polecenia i rozporządzenia dotyczące postępowania wierzących i konkretnych form realizacji Chrystusowego orędzia. W ten sposób podkreśla także, że siła twórcza życia chrześcijanina ma swoje ostateczne źródło w jedności z samym Chrystusem. Wypowiedzi apostoła Pawła świadczą o problemach i trudnościach, jakie przeżywał Kościół w Tesalonikach. Pojawili się szarlatani, fałszywi prorocy, którzy starali się wywrzeć wpływ na myślenie ludzi w związku z rychłym końcem świata. Dla lepszego zrozumienia tego fragmentu drugiego listu do Tesaloniczan ważne jest, że autor porusza następujące zagadnienia. We wspólnocie pojawiają się chrześcijanie, którzy nie chcą pracować, nie podejmują żadnego wysiłku, by pracować na chleb, lecz tracą bezużytecznie czas, czekając na rychłe przyjście Chrystusa. Święty Paweł podkreśla wartość pracy i jednocześnie gotowość na spotkanie z Panem. Ten realizm życia chrześcijańskiego podejmie fragment Ewangelii według świętego Łukasza, ukazując życie chrześcijanina jako realną ziemską drogę i jednocześnie ciągłą gotowość na osobiste, ostateczne spotkanie z Panem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani przeciwstawić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Sceny i znaki przedstawione przez Jezusa zostały od razu zrozumiane jako zapowiedź końca świata, albowiem bez świątyni jerozolimskiej Żydzi nie wyobrażali sobie życia. Byli z niej dumni. Przyozdobiona była drogimi kamieniami i darami. Uważali ją za dom Boży i za gwarant Bożego błogosławieństwa. Błąd polegał na tym, że w którymś momencie uznali, że świątynia sama przez się ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa, że nie wiara i zaufanie do Boga, lecz sam fakt istnienia świątyni jest najważniejszy. Na tym polegał tragizm Żydów. I nie tylko ich. Że środek świątyni z kamienia uznali za cel, za symbol, że symbol pomylili z tym, co ma on symbolizować. A to różnica. Ostatecznie więc ufność pokładali nie w samym Bogu, lecz w dziele swoich rąk, które z Bogiem utożsamiali. Tymczasem tylko żywa, autentyczna wiara daje człowiekowi przystęp do Boga i gwarancję Jego opieki. Bez wiary ani świątynia, ani kościoły, ani obrazy święte, ani nawet modlitwa i sakramenty nie mają zbawczego znaczenia. Trzeba o tym pamiętać, by nie wpaść w pułapkę formalizmu lub swoistej magii religijnej. Być może o tym myślał Jezus, kiedy przestrzegał przed zwodzeniem i oszustwami religijnymi. Polegają one na tym, że ludzie w imieniu Boga szafują na prawo i lewo zwodniczymi obietnicami, rzekomymi objawieniami, fałszywymi interpretacjami Słowa Bożego, cudami, powiedziałbym, cudownościami. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w dobie New Age, niezliczonych ilości sekt powiązanych z miliardowymi interesami, w dobie nihilistycznych filozofii, ludobójczych ideologii, fałszywego mistycyzmu, łatwo jest zatracić wiarę i rozeznanie. Zresztą nie tylko dziś grozi światu zamęt religijny. Zawsze tak było. Choć nie z wykorzystaniem takich możliwości technicznych jak obecnie. Ale nie w technice rzecz, lecz w oszustwie. Bowiem wszystkie te ideologiczne ideologie i środki mają służyć tylko jednemu – oszukaniu człowieka, odciągnięciu go od Boga i zagarnięciu w niewolę, Łatwo tego dokonać, gdy zamiast wiary czy osobistej więzi z Bogiem człowiek jest przywiązany do swoich wyobrażeń Boga, tak jak Żydzi do świątyni jerozolimskiej. Wyobrażenia te łatwo się wypaczają wskutek ignorancji religijnej, braku więzi z Kościołem i nieznajomości Biblii. Jezus kładł wielki nacisk na nauczanie i trwanie we wspólnocie. Sam osobiście i przez swoich uczniów wiele czasu poświęcał na głoszeniu i wyjaśnianiu Bożego prawa, uczeniu modlitwy jako żywej relacji z Bogiem Ojcem. Mnóstwo czasu spędzał z apostołami i uczniami na wyjaśnianiu swojej nauki. Gdy obiecywał Ducha Świętego, to najpierw po to, by umożliwić i zagwarantować Kościołowi wierność prawdzie. Jezus wiedział bowiem, że od prawidłowego myślenia zależy prawidłowe postępowanie. Prawda może przetrwać tylko we wspólnocie ożywionej przez Ducha Świętego. Wierność prawdzie jest bardzo trudna w pojedynkę. Gdy człowiek jest zdany tylko na siebie, wspólnota ludzi, tak samo myślących, czujących, mających do siebie zaufanie, polegających na sobie, daje człowiekowi siłę. To jest pierwsze zadanie Kościoła – gromadzić ludzi w jedno, by dać im siłę. Ale nie siłę polityczną czy społeczną, lecz siłę wiary, modlitwy, braterstwa i wierności. Nie jest to siła skierowana przeciwko komukolwiek, lecz ku Bogu, ku prawdzie i dobru. Nie przypadkiem większość apokaliptycznych znaków zapowiadających czasy ostateczne polega na zniszczeniu relacji między ludźmi i narodami, na wprowadzeniu nieufności i nienawiści w rodzinach, społecznościach, narodach. Ratunek jest tylko w wierności prawdzie i w miłości. A Kościół jest po to, aby nas w tym wspomagać. Wykorzystajmy tę szansę. Kolejny raz powtarzamy słowa zaczerpnięte z komentowanego fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Żyjemy we wspólnocie Kościoła jako jednej wielkiej rodzinie i zarazem szkole, w której nauczycielem jest sam Chrystus. Wsłuchujemy się zatem kolejny raz w słowa mistrza, który daje nam swoisty wykład na kończący się rok liturgiczny. Przecież to on jest naszym profesorem, a my jego studentami. Ciekawe są liczne ostrzeżenia Jezusa, które w formie upomnień kieruje do apostołów i także do nas. Warto pod tym kątem przeczytać Ewangelię. Przestrogi te są znakiem wielkiej troski mistrza z Nazaretu o dobro swoich uczniów. Znając doskonale różne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na drodze rozwoju życia religijnego, Jezus jasno przed nimi przestrzega. Jedno z tych ostrzeżeń wzywa do opanowania sztuki rozróżniania między prawdziwymi i fałszywymi nauczycielami, a co za tym idzie, dostrzegania różnicy między autentyczną i fałszywą, pozorną religijnością. Niebezpieczeństwo wejście na fałszywą ścieżkę życia religijnego jest znacznie poważniejsze, niż by się wydawało. I w równej mierze zagrażało chrześcijanom czasów apostolskich, jak i naszych, jakże pogmatwanych w tym względzie czasów. Otóż po roku 150, zwłaszcza na terenie Azji Mniejszej, przybrało formę wręcz dramatyczną. Pojawiło się wówczas wielu fałszywych nauczycieli i proroków, którzy pociągali za sobą tłumy ludzi, doprowadzając wprost do obłędnego wyczekiwania na rychły koniec świata. Ich słuchacze porzucali domy, pola, warsztaty pracy i czasem dużymi gromadami udawali się na pustynię, oczekując powtórnego zjawienia się Chrystusa, nic nie pracując. A skoro przepowiadanie fałszywych proroków nie zrealizowały się, wracali ci biedni ludzie zawiedzeni, rozgoryczeni, a nierzadko zupełnie zniechęceni do życia religijnego, wystawiając zarówno chrześcijaństwo, jak i siebie na pośmiewisko swojego pogańskiego środowiska. Trzeba by było dużego wysiłku urzędu nauczycielskiego ówczesnego kościoła, by ten ruch prowadzący ludzi na manowce opanować, ustawić na pewnej ewangelicznej drodze. Czym ludzie kierują się, słuchając fałszywych proroków, powołujących się na prywatne objawienia, nadzwyczajne przeżycia i różne znaki, którym nadają charakter religijny? U podstaw leży błędne przekonanie, że z religią mamy do czynienia tam, gdzie dokonują się rzeczy niezwykłe. Stąd też wielu ugania się w poszukiwaniu cudowności, nie powiem cudów, cudowności, a to jest różnica, i pseudoobjawień, a nie prawdy. Jest rzeczą znamienną, że znacznie łatwiej zgromadzić ciekawskie tłumy, żądne sensacji przy kłamstwie ukrytym w kolorowym opakowaniu, niż przy czystej prawdzie, bo ona zawsze jest trudna i wymagająca. Z tego też względu sam Bóg niechętnie posługuje się nadzwyczajnymi znakami. Można to obserwować w zachowaniu samego Jezusa, który denerwuje się wręcz, gdy widzi, że ludzie wędrują za Nim nie dla prawdy, którą głosi, lecz dla cudów, jakie czyni. Przykładem może być rozmnożenie chleba, kiedy chcieli Go obwołać królem. Ale nie dlatego, że mówił o prawdzie, ale dlatego, że mieliby chleb za darmo. Prawdziwa religijność oparta jest na odkrywaniu śladów działalności Boga w stworzonym przez Niego świecie. O Jego mądrości i potędze mówi tajemnica kosmosu, atomu, żywej komórki, pracy ludzkiego serca, miłości, która łączy dwoje ludzi. To są zdumiewające dzieła Boga, prawdziwe cuda, pozostające w zasięgu naszej ręki. Księga Natury stanowi elementarz życia religijnego. Trzeba poświęcić całe życie, by nauczyć się ją czytać i śpiewać zawarty w niej hymn uwielbiania Boga, niczym radosny starotestamentalny psalm. Ten, kto opanował tę sztukę, nie będzie biegał za pseudoobjawieniami, pseudocudami. Każdy kwiat, każda kropla rosy błyszcząca w słońcu, każdy płatek śniegu będzie mu mówił o obecności i mądrości Boga. Chrystus ostrzega przed fałszywymi prorokami, którzy z reguły lekceważą doczesność i nie potrafią połączyć nieba z ziemią, spraw ludzkich ze sprawami boskimi, jak mawiał rzymski historyk Liviusz. Autentyczna religijność kroczy zawsze tą najtrudniejszą drogą harmonii, doczesności z wiecznością. Człowiek głęboko wierzący stąpa po ziemi, a jednocześnie spogląda oczyma swojej duszy w niebo. Każde przeakcentowanie w jedną czy drugą stronę prowadzi na manowce życia religijnego. W długiej historii Kościoła zawsze pojawiali się fałszywi nauczyciele i zwodziciele ludu. Ostrzeżenie Jezusa, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono, jest wciąż aktualne. W kontekście rozważanego Słowa Bożego pojawia się następne pytanie: czy jestem gotów? Znane nam wszystkim przysłowie mówi, że ciekawość jest najkrótszą drogą do piekła. coś w tym jest. Ciekawość bowiem przesuwa uwagę człowieka z tego, co istotne, ważne, zasadnicze, na to, co budzi sensację, co jest zagadką. A często dotyczy spraw marginalnych i nieważnych. Iluż to ludzi zastanawia się, martwi, czy ci, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii, będą zbawieni. A przecież to sprawa Boga, Jego tajemnica. Boga, który chce zbawić wszystkich. Jemu zależy, należy zostawić tę tajemnicę. My jako bliscy Jezusa, Jego uczniowie, Jego dzieci, mamy się zająć tym, co dla nas jest ważne, naszym własnym zbawieniem. Nie mylmy to z egoizmem i nie zadawajmy tu na ziemi Panu Bogu zbyt ciekawskich pytań. Ciekawość może nas doprowadzić do bólu głowy o zbawienie innych, a zasłonić to, co jest istotne dla naszego zbawienia. Ileż ksiąg już napisano? Ilu ludzi zostało zaangażowanych w dyskusję, czy dziecko nienarodzone, zamordowane przez własną matkę, będzie zbawione? Objawienie o tym milczy i słusznie. Bóg powiedział, że nie należy zabijać, lecz urodzić, ochrzcić, wychować. Jeśli go ludzie nie słuchają, sami stawiają się w kłopotliwej sytuacji. Wiemy, że człowiek odrzucający chrzest nie może być zbawiony. Czy istnieje jakaś inna furtka dla zbawienia nieochrzczonych dzieci? Tego nie wiemy. Tajemnica Boga. Bóg tego nam nie objawił, bo celem Bożego objawienia nie jest zaspokojenie naszej ciekawości, lecz pouczenie nas o tym, co istotne. Takim ciekawym pytaniem jest również to, które postawili Chrystusowi apostołowie. Pytanie o datę końca świata i towarzyszące mu znaki. Jezus odpowiedział, że koniec świata będzie. On objawi się z mocą wielką i majestatem. Ale kiedy to będzie, to dla nas nie jest ważne. Chrześcijanin bowiem powinien żyć tak, aby w każdym momencie był gotów na spotkanie z Bogiem i na sąd. Nie pytajmy już zatem, kiedy to nastąpi. Pytajmy siebie, czy jesteśmy gotowi na sąd teraz, w tym momencie. Kto z nas, słuchających, jest gotów na śmierć? Za chwilę Chrystus zaprosi nas na spotkanie. Ten, kto będzie gotów, podejdzie. Jeśli jesteśmy gotowi przyjąć Komunię Świętą, jesteśmy również gotowi na śmierć i sąd.
Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Audycja Szukając Słowa Bożego to rozważanie i komentarz do liturgii słowa najbliższej niedzieli. A najbliższa niedziela to 33. niedziela zwykła. Naszym gościem jest ksiądz dr Marek Raszewski. Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Lęborka. Witam serdecznie wszystkich i chciałam serdecznie podziękować właśnie za to piękne słowo, wyjaśnienie tego słowa, bo tak właśnie pragniemy czasami, żeby nam ktoś wyjaśnił to słowo, żebyśmy źle nie myśleli. Żebyśmy zawsze myśleli tak, jak Bóg przykazuje. Także dziękuję bardzo i jestem szczęśliwa. I tak poczułam, że sobie tak powiedziałam, jak dzieci przyjadą kiedyś, to powiemy z mężem, że jesteśmy gotowi właśnie na śmierć, na to, co Pan Bóg dla nas gotuje. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Pani Mario, dziękuję za to piękne świadectwo, a jednocześnie chciałbym tylko podsumować, że całe nasze życie to zmierzanie, konkretne stąpanie po ziemi, ale zmierzanie ku wieczności, gdzie nie będzie już czasu, gdzie nie będzie przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, lecz wieczna radość i spotkanie z tym, który nas kocha, do końca nas umiłował. Dziękuję bardzo.
Radio Maryja, Szukając Słowa Bożego. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maciek z południa.
Prosimy, panie Macieju.
Jestem, proszę księdza, załamany. Bo tak się nasłuchałem tutaj cały czas katastrofy i katastrofy. Ja w ogóle nie wiem, co mam robić. No od godziny 6 do 7 słuchałem cały czas te wszystkie przepowiednie. No, po prostu nie mam w ogóle, ja wiem, sensu życia, naprawdę, no. Nie można coś tak trochę delikatniej. Cały czas ta wizja takie straszne, wie pan. Wyszedł księdza, tak, tak?
Dziękujemy. Poprosimy księdza doktora Marka Raszewskiego, by tę wizję jakoś uspokoił.
No właśnie, żeby trochę uspokoił, bo ja już... No nie mogę, no.
No ale jeżeli taka jest prawda, to trzeba przyjąć tę wizję.
Panie Macieju, proszę się nie niepokoić, jeżeli sumienie jest czyste, serce jest czyste. Kiedy człowiek ma świadomość swojej słabości, swojej grzeszności, swojego upadku, a jednocześnie kocha Pana Boga, chce zmienić swoje życie, to jest istotą chrześcijańskiego życia. I całe nasze ziemskie życie to jest czas wewnętrznego oczyszczania na ostateczne spotkanie z Panem. Te wizje apokaliptyczne, wizje końca czasów, to są konkretne słowa Pisma Świętego, które zostały nam dane na najbliższą niedzielę. I to nie są moje słowa, ale są to słowa samego Boga, które przemawiał do nas przez ludzi. Dziękuję.
Szukając Słowa Bożego, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Szczemeszna się kłania nisko. i serdecznie witam wszystkich tam was w studio i bardzo serdecznie dziękuję za takie piękne słowa i tak się udało dzisiaj wysłuchać całości, bo tak zawsze czekam na ten piątek, żeby wysłuchiwać zawsze, a potem tak mi fajnie się słucha w kościółku w niedzielę, po prostu, że słyszę już po prostu lepiej tak się przyjmuje potem to słowo Boże, jak wysłucham w piątek zawsze z wami. Tak. Serdecznie chcę podziękować i po prostu wierzę w to, że właśnie tu jest to tylko nasza taka jakby przystanek na tym świecie, a czy idziemy tam, gdzie właśnie Pan Bóg nas kiedyś powoła do siebie. Mąż odszedł już 2 lata temu, będzie w lutym, ale my żyjemy nadal i musimy żyć i Bogu dziękuję za każdy dzień i za to, że jesteście i no serdecznie pozdrawiam wszystkich i dziękuję pięknie za wszystko. Z Panem Bogiem.
Pani Mario, można tylko dopowiedzieć, właściwie dokończyć tego Pani komentarza, że Słowo Boże musi być dla nas światłem. Światłem na ścieżce naszego życia, a jednocześnie pokarmem, abyśmy nie ustali w drodze. Dziękuję.
Radio Maria, halo.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem do tej audycji Słowa Bożego.
Jesteśmy, ale dzisiaj przyjmiemy, tylko prosimy wstrzymać się, nie telefonować tak często.
Dobrze. Bóg zapłać, drogi ojcze, Bóg zapłać. Wiem, nie raz.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Niech będzie, powiedz Jezus Chrystus, i mamy zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gorąco pozdrawiam ojca prowadzącego Raszewskiego i ciebie, drogi ojcze Benedykcie, po kilku miesiącach. I serdecznie, gorącym słowem pozdrawiam, jak ty nieraz pięknie mówisz Słowie Bożym. To po prostu to jest nadpodziw, jeszcze raz wielki podziw. Żeby was nie zawiedli. To właśnie to Słowo Boże mówi do Pan właśnie Najwyższy do nas kieruje. Chrystus Król Wszechświata przed dniu Jego święta, które kontynuuje dzisiaj, już rozpocząłem kontynuować nowennę 9-dniową rytanie do Jego, do Chrystusa Króla. Przy czym, cóż można więcej powiedzieć? To właśnie to wielkie owoce życia Bożego. Ktoś owoc Boży niesie, wielkie i niezbędne. Człowiek to niezbędnie jakoś to wszystko tak otrzymuje, a chce jakoś to wszystko na przepadle iść. Bo to przepadle to właśnie jest bardzo krótkie.
Dziękuję serdecznie Panu za to piękne świadectwo. Właściwie tutaj nic dodać, nic ująć. Ale dziękuję za to piękne świadectwo.
Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo, jesteśmy, prosimy. Z kim mamy przyjemność? Jesteśmy już na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Dzwonię z Poznania, witam wszystkich. Ja chciałam uprzejmie takie tylko, znaczy może to nie jest uwaga, ale tak sobie pomyślałam, kiedy ojciec tutaj, ksiądz prowadzi, znaczy mówił o tym, że my jesteśmy ciekawi. Ja rozumiem, że oczywiście, że ciekawość w każdym z nas jakoś jest, ale w kontekście dzieci, które nie zostały ochrzczone, myślę, że ludźmi nie kieruje przede wszystkim ciekawość, tylko niepokój. Niepokój tych osób, które na przykład straciły dziecko przez poronienie i jakby Kościół wypowiedział się na ten temat. Pewnie, że tego nie ma w objawieniu, ale możemy się domyślać, patrząc na miłość Boga, że mówi się o tym, że dzieci są aniołami i że one na pewno są zbawione, no bo trudno. One tylko były dotknięte przez poczęcie, oczywiście grzechem pierworodnym, ale myślę, że Pan Bóg patrzy miłosiernie i to w końcu jest Jego stworzenie, tak? Także ja tutaj tak, ja rozumiem, że to nie było intencjonalne, ale tak chciałam jakby w imieniu tych wszystkich, którzy słuchali audycji niedawno, która właśnie była poświęcona rodzicom, jak się mówi, rodzicom aniołków. Także myślę, że o to chodzi. Także to słowo może było takie troszkę zbyt mocne i mogło kogoś zaboleć. Ale to tylko tak woli. I Bóg zapłać za piękną katechezę i dzięki. Z Panem Bogiem.
Jeżeli Słowo Boże dotyka i boli, to spełnia swoje ostateczne i konkretne zadanie. Pismo Święte nie jest zbiorem słów grzecznościowych, ugrzecznionych, bo my jesteśmy wrażliwi na to, co ktoś nam powiedział. Natomiast nie jesteśmy wrażliwi na to, co my robimy w stosunku do innych. bo mówi się, że jesteśmy asertywni, mamy być asertywni i często też tę asertywność myli się po prostu ze zwykłym brakiem kultury. Natomiast tutaj chciałbym tylko powiedzieć, aby nie mylić człowieka z aniołem. Anioł jest inną rzeczywistością, inną rzeczywistością jest człowiek i największą herezją jest to fakt, kiedy mówi się powiększył grona aniołków. Człowiek nie jest aniołkiem, aniołem. Jedynie jest, nie popełnił grzechu i o zbawieniu człowieka ostatecznie decyduje Pan Bóg i to jest Jego tajemnica. My o tym nie wiemy. My mamy żyć tak, aby zasłużyć na życie wieczne. Dziękuję.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Wanda z Małopolski. Chodzi mi o takie spostrzeżenia, że pamiętam słowa, no chociażby z godzinek. Przejrzał ją Bóg i wybrał ją sobie. Wobec tego Pan Bóg mógłby przejrzeć każdego, który nie odrzuca chrztu, bo o nim nie wie. I od tego uzależnić zbawienie tego człowieka. Mi się wydaje, że jest możliwość. I następnie Matka Boża w takich uznawanych już objawieniach prosi o chrzest dzieci nienarodzonych. I po trzecie, dla mnie słowa Ewangelii Niedzielnej kojarzą się z pewnymi objawami, które właściwie ja spostrzegam. A taka jeszcze marginalna uwaga, że ja chodzę do kościoła, a nie do kościółka, ponieważ nie jestem skażona przynależnością do jakiejś organizacji, gdzie właśnie jakoś tak modne jest to słowo, to dla mnie jest taki wydźwięk szopkowy, a nie normalny kościółek. No chyba tyle. Dziękuję bardzo.
Ja też bardzo dziękuję.
Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maria to refleksja nad niedzielną liturgią słowa. Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz z Zamościa. Proszę Ojca, tak słuchając księdza profesora, prawda, wywodów tutaj, to znaczy dobrego tłumaczenia, prawda, wyjaśniania Biblii, bo tutaj chodzi o to, kto miałby być zbawiony albo kto potępiony, prawda? A Jezus powiedział, że bazą tego wszystkiego wyjściem jest miłość. Jest miłość do synów ludzkich i przez to, że się kocha synów ludzkich, równocześnie się kocha Boga. A co do fałszywych proroków, prawda, to fałszywi prorocy nie opierają się na słowie uduchowionym, tylko na samym słowie lub swoim życzeniu. Dlatego szukają cudów, zamiast szukać znaków. A człowiek chrześcijanin, który jest uczony, prawda, uczony przez Ewangelię, uczony przez Pismo Święte, to szuka najpierw znaków, aby się nie zapierać Pana i władcy swojego Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli Jezus Chrystus jest, prawda, jest preegzystencją Syna Bożego, jeżeli Jezus jest preegzystencją Syna Bożego, prawda, no to władcą jest Boży posłaniec Chrystusa i to od Niego będzie zależało, jak berło mocy Pana, czy będziemy Nim zbawieni, czy jakby potępieni, bo tym, czym Pan leczy, tym i karał będzie, prawda? I tutaj chodzi właśnie o to, tak mniej więcej o to chodzi, prawda? Że no, my mamy być tacy, jacy mamy być, prawda? A cudów się nie... O, jeszcze może takie jedno zdanie, że tutaj o to chodzi, żeby nie dać się zwieść, prawda? To jest takie powiedzenie, że żaden posłaniec nie jest, prawda, większy od tego, który go posłał, prawda? Posłaniec, jeżeli posyła zły poseł, prawda, przygnębiony albo zły, no to posłaniec nic dobrego czynić nie może. Nie może. I tutaj jest właśnie ten sąd, potem będzie, bo zamysły złego są nam znane. Co złe, po prostu złem musi trącić. A złem diabła jest przygnębienie człowieka, aby nie poznał znaków, a w znakach nie poznał cudów. Może tak. To tak ode mnie.
panie Dariuszu, dziękuję za komentarz. Tak, ostatecznie my nie wiemy, kto będzie potępiony. Kościół ogłasza, że ktoś jest święty, błogosławiony, natomiast nigdy w Kościele w sposób oficjalny nie ogłasza się, kto jest potępiony. Kiedy człowiek staje przed Bogiem indywidualnie, to jest wszystko dokonuje się w tajemnicy. Każdy z nas w sposób indywidualny stanie przed Bogiem. I to będzie właśnie tajemnica między mną a Panem Bogiem. I nie wiemy my, kto będzie potępiony. Możemy jedynie Kościół ogłasza dla przykładu, dla nas, jako wspólnoty Kościoła pielgrzymującego, tych, którzy są dla nas wzorem. Ale jest tutaj wyrażona pewna pedagogia Boża, abyśmy postępowali drogami tymi dobrymi, mając świetlane postaci świętych i błogosławionych. Dziękuję.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. I odnośnie dzisiejszej katechezy, jednocześnie chciałabym podkreślić, że słuchałam nauk księdza biskupa Grocholewskiego, pięknych nauk, i on stwierdził, że podstawą i fundamentem jest wiara. I to jest prawda. Tylko wiara jest potrzebna. Zakusy szatańskie są okropne. Ja się przekonałam, że jeśli człowiek naprawdę wierzy i wierzy w Pana Jezusa, i tak jak kiedyś siostra Sancja powiedziała, że na przepadłe, to naprawdę potrafi przepędzić szatana. Szatan nie ma dostępu wtedy do człowieka. Także nie ma się czego bać, obawiać końca świata. Trzeba tylko po prostu wierzyć i mieć silną wiarę. Wszystko się wtedy pokona. To tyle chciałabym powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie, pani Teresa.
Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, Dziewica.
Teraz i zawsze.
Roman ze Szpotawy, województwo lubuskie. Witam serdecznie ojca prowadzącego, ojca księdza profesora. Księdze profesorze, mam takie pytanie, bo tu ksiądz profesor takie tutaj w nauce swojej przedstawił takie, taką sprawę. Objawienia prywatne. Z tego co wiem, wszystko, co jest poza Pismem Świętym, to są objawienia prywatne. Jak się odnieść, bo z tego, co wiem, objawienia chociażby Matki Bożej Fatimskiej też się traktuje jako objawienia prywatne, czy jestem w błędzie?
Panie Romanie, są objawienia prywatne i są objawienia, które są ogłoszone przez Kościół. I dlatego też objawienia w Fatimie są objawieniami właśnie ogłoszonymi przez Kościół. To znaczy sam Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, o tym mówił. Wiemy o tym, jak związane było jego życie z objawieniami fatimskimi. Natomiast ja, mówiąc o objawieniach prywatnych, mówię czasami o objawieniach, które mają często taki charakter urojeń. One nie są, ja nie muszę w to wierzyć. To są rzeczy, które gdzieś tam uroiły się w ludzkiej psychice. Natomiast, żeby w coś wierzyć, to musi być to też potwierdzone przez nauczycielski urząd Kościoła. Dziękuję.
Rozumiem. Ja właściwie miałem też tutaj, no, myśl moja była w tym kierunku, że czasami gdzieś do mnie dochodzą pewne rzeczy, w których praktycznie prosi o dodatkowe modlitwy. I teraz jest pytanie do księdza profesora, czy jeżeli ktoś, modlitwa, która była potwierdzona przez świętych, ktoś tam dodatkowo prosi o koronkę miłosierdzia Bożego, którą modlimy się tą modlitwą w Radzie Maria, na podstawie się objawień, czy to można przyjąć, czy w ogóle tego można słuchać, żeby tutaj nie być niezgodnie z nauką Kościoła, niezgodnym?
Jeżeli chodzi o objawienia maryjne, to zawsze Maryja wzywała do modlitwy różańcowej, ponieważ modlitwa różańcowa jest, jak mówił błogosławiony Jan Paweł II, najlepszym egzorcyzmem. Szatan wtedy mdleje wręcz i we wszystkich objawieniach maryjnych, nawet tych, które rzeczywiście nie były ogłoszone w sposób oficjalny, ale zawsze kiedy pojawiał się właśnie ten motyw różańca, modlitwy różańcowej za świat cały, za nawrócenie grzeszników, to rzeczywiście, no to tu widać pewne podobieństwa, ale są też objawienia prywatne, które są wręcz dziwactwem. Ja mówiąc o takich właśnie objawieniach, to właśnie mówię o tych fałszywych prorokach. Gdzie człowiek koncentruje się nie na prawdziwej wierze, tylko ten człowiek koncentruje się właściwie na jakichś cudownościach, na uderzeniem czarodziejskiej różdżki, na jakiś, tu się na kwiateczku coś tam objawiło, tutaj na jakimś tam listku. To właśnie takie, a są takie dziwactwa, które są urojeniami ludzkiej po prostu umysłowości. Dziękuję.
Proszę, jeszcze takie jedno pytanie.
Bardzo proszę.
Jeśli można. Też słyszałem o takie objawienia, znaczy nie jest to objawienia, ale to wiąże tutaj się odniesie do tego, jeśli chodzi o samą ceremonię mszy świętej, że ona jest coraz bardziej upraszczana. Ja tam nie chcę się na ten wypowiadać, tu ksiądz profesor ma wiedzę, że kiedyś więcej się na tej mszy świętej klęczało, dzisiaj coraz mniej. Sprawa komunii świętej. Może to zbyt dużo, może te trzy pytania. Proszę o odniesienie. Ja już przejdę na odbiór, bo troszkę słabo słyszę, wolałbym z radia usłyszeć.
Dobrze. Cześć Boże, pozdrawiam. Bardzo proszę. Msza święta, czy uproszczenie. Pierwsza rzecz, bo tutaj jest wiele wątków, mianowicie postawa. Każda postawa dla mnie osobiście jest święta. Czy to będzie postawa stojąca, czy to będzie postawa klęcząca, czy to postawa siedząca, celebransa. Każda z tych postaw coś wyraża. To jest pierwsza rzecz. Pan Bóg poprzez w liturgii przemawia do nas przez Słowo Boże, czyli działa na nasz słuch, poprzez zapach palonego kadzidła, czyli działa na nasz zmysł węchu, działa na nasz smak, kiedy go przyjmujemy do swojego serca, kiedy go słuchamy, działa na nasz umysł. Wszystkie zmysły są poruszane w liturgii, która, można by było powiedzieć, jest zatrzymaniem czasu. Tam w liturgii nie ma przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, tam jest wieczność. Można by było powiedzieć, że liturgia jest ambasadą nieba. Kiedy jesteśmy na mszy świętej w kościele, w świątyni, sprawowana jest najświętsza ofiara eucharystyczna, to wtedy jesteśmy w ambasadzie nieba, a my jesteśmy ambasadorami samego Chrystusa i wychodząc z tej świątyni mamy świadczyć to, czego doświadczyliśmy na tej liturgii. Tak pokrótce. Dziękuję.
Z Lublina. Moje imię Bogumiła. Otóż chciałam podzielić się takim świadectwem, może dla tego pana, który tak może jest bardzo przerażony tą sytuacją, tym odejściem, tym spotkaniem z Bogiem. Otóż pewna osoba, która posługiwała w odnowie w Duchu Świętym, była bardzo głęboko zanurzona w Panu Bogu. Można powiedzieć rozkochana, czyli po prostu miała bardzo dobrą relację z Bogiem. I zdarzyło się tak w jej życiu, że zachorowała na chorobę nowotworową. Wiedziała, że jej życie już tu na ziemi się kończy. I co zrobiła? Zaprojektowała sobie wspaniałą suknię ze swoją koleżanką i oczekiwała spotkania z Panem Jezusem. Kiedy w Warszawie odbyła się ta msza pogrzebowa, uczestniczyło bardzo dużo księży, pożegnanie, wyprowadzenie jej z kościoła było bardzo radosne, bardzo uroczyste, że osoby, które widziały tą sytuację, pytały się, co to za ślub. No, dowiedziały się, że jest to właśnie odejście osoby do oblubieńca. Jest to pożegnanie kogoś, kto odszedł z tego świata i był przewieziony do Kalisza, bo akurat, nie do Kalisza, już zapomniałam, niestety, odwiezione były właśnie zwłoki. I to jest coś wspaniałego, żeby właśnie otrzymać taką łaskę, czyli pielęgnować swoją relację z Bogiem, starać się być blisko Niego każdego dnia, przyjmować Komunię Świętą i wtedy ten czas jest taki oczekiwany, rzeczywiście oczekiwany. No, prosić o tą odwagę. No, jeśli to świadectwo będzie takim podtrzymaniem duchowym tej osoby, to no Bogu dzięki za to. Serdecznie dziękuję.
Pani Bogumiło, śmierć jest tym momentem spotkania z Chrystusem, ale ludzką rzeczą jest też lęk, kiedy Jezus w Ogrójcu bał się śmierci, bał się tego momentu męki, ale nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Tak samo powinno być w naszym życiu. Ten lęk, on będzie nam towarzyszył, bo jesteśmy tylko ludźmi, ale kiedy pojawi się ten element zaufania Panu Bogu, będzie nam po prostu łatwiej, bo wiemy, że tak jak to Pani powiedziała, moment śmierci to spotkanie z naszym oblubieńcem, naszym przyjacielem, odwieczną miłością. Dziękuję.
Ksiądz dr Marek Karaszewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku, dziś prowadzi nas po ścieżkach poznania Słowa Bożego. Prosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania.
Rozważając Słowo Boże, mówiące o celu naszego życia, dochodzimy do wniosku, że Kościół pierwotny, rozmiłowany w Chrystusie i spragniony oglądać Jego chwalebne oblicze w dniu sądu ostatecznego, czekał z wielką tęsknotą, tak jak powiedziała właśnie pani Bogumiła, mówiąc o życiu tej pani, która odeszła, z wielką tęsknotą na Jego przyjście. Taką powinna być postawa tego, kto zrozumiał głębokie znaczenie życia chrześcijańskiego, wyczekiwanie na Boga, na tego, który mnie kocha, otwiera przede mną drzwi nieba. I korzystając z życzliwości ojców redemptorystów, pozdrawiam serdecznie księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza kościoła włocławskiego, kapłanów, moich rodziców, siostrę, przyjaciół i obecnych moich parafian Chrystusa Króla z Włocławka Ruzinowa. Dziękuję serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.